Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 24 lipca. Kiedy tydzień temu w Brukseli zaczynał się budżetowy szczyt Unii Europejskiej, mało kto przewidywał, że przyniesie on ostateczne porozumienie co do nowej siedmioletniej perspektywy finansowej i nadzwyczajnego mechanizmu pomocy wymyślonego, by szybciej pokonać skutki pandemii koronawirusa w gospodarce. Po rekordowo długich 4 dobach negocjacji mamy jednak rezultat, który wszyscy chcą widzieć jako przełom i sukces, choć jest jasne, że jak to w kompromisie, wszyscy musieli nieco ustąpić, by się porozumieć. Unijne ustalenia mają tyle ciekawych wątków, że poświęcimy im cały dzisiejszy podcast, przerywając nieco wakacyjny nastrój, który usiłowaliśmy Państwu serwować przez ostatnie tygodnie. Marek Świerczyński, zapraszam. A skoro o szczycie Unii będzie mowa, to oczywiście są ze mną dr Agnieszka Smoleńska i Paweł Wiejski, czyli cały dział Europejski Polityki Insight. Mam nadzieję, że już odespaliście te noce, kiedy musieliście śledzić, jak my wszyscy, albo niektórzy z nas, dokonania szczytu.
Powoli już tak, chociaż emocje są wciąż wysokie.
Ja na początek zapytam was, czy te słowa, których użyłem w zapowiedzi, że to przełom i sukces, no powołując się na wypowiedzi praktycznie wszystkich uczestników szczytu, są na pewno uzasadnione, niezależnie od tego, kogo bardziej dotyczą. Innymi słowy, czy z perspektywy Unii Europejskiej jako całości dokonało się coś takiego, o czym możemy powiedzieć, że było bez precedensu?
Zdecydowanie. Chodzi tutaj głównie o zadłużenie nowe Unii, czyli 750 miliardów euro, które Unia zaciągnie na rynkach w formie wspólnego zadłużenia. Unia już wcześniej finansowała niektóre swoje działania poprzez wspólne zadłużenie, ale wtedy to zawsze odbywało się na zasadzie pożyczek, czyli Unia zadłużała się taniej, żeby pożyczyć państwom członkowskim, które następnie musiały oddać tą kwotę. Tym razem nie wiemy dokładnie tak naprawdę, jak to zadłużenie zostanie spłacone. I ta niepewność, myślę, jest jednym z największych przełomów.
To jeszcze za chwilę przejdziemy do tych szczegółów, ale powiedzmy na początek o tych liczbach, prawda? Bo wspomniałaś o tej sumie dotyczącej pożyczek, ale mowa była o 7-letnim budżecie plus tym dodatkowym mechanizmie pomocy finansowej. O jakich pieniądzach mówimy w sumie?
Bardzo dużych. Mówimy o 1,8 biliona euro. To jest prawie 2 razy więcej niż dotychczasowe 7-letnie budżety, a tym razem ta kwota będzie dostępna w jeszcze bardziej skondensowanej formie, więc jeszcze więcej tych pieniędzy.
Biliona, czyli tysiąca miliardów, tak? Żeby to bardziej, że tak powiem, zobrazować w namacalny sposób, chociaż pewnie nie każdy z nas wyobraża sobie kwotę rzędu miliarda euro.
Bardzo dużo zer.
Ciężko to sobie wyobrazić, ale przewodniczący Rady Europejskiej mówił, że jest to największy pakiet pomocowy ze wszystkich uchwalonych na świecie, że jest większy niż to, co przeznaczył na odbudowę gospodarki Chiny i Stany Zjednoczone. No jest to, powiedzmy, odrobinę przesadzone o tyle, że to jednak mimo wszystko spora część tych pieniędzy to jest ten normalny budżet Unii, do którego po prostu zostało dodane te 750 miliardów euro. No i tak przede wszystkim to, o czym mówiła Agnieszka przed chwilą, że większość tych pieniędzy będzie dostępna w ciągu pierwszych 2 lat obowiązywania tego budżetu, to sprawi, że rzeczywiście można mówić o bardzo poważnym impulsie do odbudowy gospodarki po tym kryzysie wywołanym epidemią.
Bardzo często padają w sferze medialnej porównania, czy też próby porównania tego pakietu do planu Marshalla odbudowy powojennej Europy zniszczonej po II wojnie światowej. I często pada taka ocena, że to, co Unia Europejska ustaliła, przewyższa, przekracza plan Marshalla.
W liczbach absolutnych oczywiście przewyższa. Jeżeli weźmiemy poprawkę na ceny, na inflację, to również jest to więcej pieniędzy, ale te porównania są o tyle niebezpieczne, że oczywiście mówimy o zupełnie innych potrzebach inwestycyjnych. No, Europa po wojnie była w ruinach. Teraz, mimo tego, że szykujemy się na najgorszą recesję od w zasadzie II wojny światowej, no to jednak to nie jest zupełnie porównywalna sytuacja. Ale no, na pewno jest to symbolicznie bardzo ważne wydarzenie.
Myślę, że ciekawym porównaniem jest też porównanie tej kwoty do kwoty pomocy publicznej, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Tutaj mówimy o pomocy, którą dają same stolice.
Mówisz o tych środkach przeznaczonych na taką natychmiastową pomoc w związku z kryzysem pandemicznym.
Tak, jak najbardziej, czyli na przykład polskie liczne tarcze antykryzysowe. Ta kwota jest podobna. Komisja do tej pory zaakceptowała programy pomocowe na około 2 biliony euro. Czyli tak naprawdę bardzo podobna kwota, ale przeznaczona tylko jakby na najbliższe miesiące. Połowa z tej kwoty została przeznaczona tylko przez Berlin. A kiedy mówimy o 1,8 biliona euro tego nowego unijnego budżetu, mówimy o środkach na 7 lat. Więc to jest jak najbardziej krok w przód, ale ciągle jesteśmy poniżej 2% unijnego PKB, a to stolice wciąż mają największą przestrzeń fiskalną, zwłaszcza te bogate państwa, mniej biedniejsze.
No właśnie, bo nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę poruszamy się jednak w obrębie zaledwie nieco ponad 1% zsumowanego dochodu narodowego wszystkich państw członkowskich, prawda? Więc jakkolwiek te sumy, no tak na papierze, z tymi wieloma zerami widoczne, mogą się wydawać rzeczywiście ogromne, to jednak biorąc pod uwagę ogrom gospodarki europejskiej globalnie, to nie jest wcale tak dużo.
Zdecydowanie. Mówiliśmy o planie Marshalla. Warto wspomnieć również o drugim punkcie odniesienia, czyli o momencie hamiltonowskim. Czyli czy ten moment wspólnego zadłużenia Unii Europejskiej jest tym momentem, który złączy państwa Unii jeszcze bardziej. Ale pamiętajmy, że budżet Stanów Zjednoczonych kształtuje się na poziomie ponad 20% PKB. Tutaj poruszamy się na przestrzeni 1-2%. Oczywiście trzeba podkreślić, że sam fakt, że państwa zgodziły się na to podwyższenie, jest warte odnotowania, szczególnie, że jeszcze w lutym tego roku kwota 1% była nie do zaakceptowania i tam poruszaliśmy się o promile tak naprawdę tych kwot. Teraz to była absolutna oczywistość, że tą kwotę trzeba zaakceptować.
I kryzys w tym pomógł.
Zdecydowanie tak. No to, co mówiła Agnieszka, że tam spory były o kilkadziesiąt miliardów euro, które teraz są traktowane w zasadzie jak takie pionki na szachownicy, zupełnie nic nieznaczące. W tym momencie był spór, czy mamy mieć 750 miliardów euro z tych pożyczonych pieniędzy, czy mniej, czy więcej, w jakiej proporcji mają być pożyczki i granty. No ale trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości ta wizja wspólnego zadłużenia, którą najpierw zaproponowała Hiszpania, potem jakoś ukonkretniły Berlin i Paryż, została w większości zachowana, mimo tego, że no tam państwa oszczędne były mocno przeciwne pomysłowi wspólnego zadłużenia od początku, no to zaakceptowały już, jeżeli mówimy o samych dotacjach, czyli o tej części, która będzie uwspólnotowiona, jeśli chodzi o spłatę tego zadłużenia, no to jest nadal 390 miliardów euro, czyli no prawie wszystko z tej początkowej puli 500 miliardów euro.
No, ja chciałem o tych koalicjach skąpców, czy też różnicach poglądów na ten budżet porozmawiać za chwilę, ale skoro już o tym powiedziałeś, to może kontynuujmy ten wątek, bo rzeczywiście wyłoniła się różnica zdań, powiedzmy takich tradycyjnie oszczędnie nastawionych krajów, z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem Niemiec, które zdaje się zmieniły front i nagle zaczęły mówić podobnym głosem, a może tym samym głosem, co kraje tak zwanego południa.
Myślę, że tutaj widzimy bardziej podział na kraje duże i kraje małe. I to jest tak naprawdę ten podział. Jak najbardziej kraje oszczędne wciąż kładą większy nacisk na przestrzeganie reguł fiskalnych, czyli tutaj limit zadłużenia 60%, limit deficytu 3%. Te limity są obecnie zawieszone, ale ta główna linia podziału po kryzysie, możemy ją nakreślić między dużymi państwami, które zdają sobie sprawę z konieczności działania wspólnego na poziomie europejskim i państwami małymi, które nie chciały, i to myślę warto podkreślić, nie chodziło tylko i wyłącznie o ograniczenie funduszy, ale również o powstrzymanie oddelegowania do Komisji Europejskiej zarówno części zadłużenia, czyli emisji długu, jak i decydowania o sposobie wydatkowania tego długu. to, o co walczyła Holandia najbardziej, było utrzymanie wpływu na to, w jaki sposób te środki będą wydatkowane.
Przez kraje członkowskie.
Przez kraje członkowskie.
A nie urzędników Komisji Europejskiej.
Zdecydowanie, zdecydowanie. I myślę, że to jest ciekawy aspekt, który warto podkreślić, ponieważ, tak jak Paweł wspominał, ten klub skąpców może taki skąpy ostatecznie się nie okazał, ponieważ od 0 do 390 miliardów myślę, że to można zakwalifikować jako pewną koncesję.
Hojność.
Myślę, że tak. Ale to, o co oni najbardziej walczyli, to jest wpływ. Czyli im więcej na poziomie europejskim, tym większą rolę odgrywają duże państwa w pewnym sensie.
No dobrze, no to co ugrali wobec tego?
Ugrali kontrolę. To myślę ciekawie porównać do kwestii praworządności, czyli weta. Bo tak naprawdę i w przypadku Holandii, i w przypadku praworządności Holandia i Polska walczyły o weto w kwestii decyzji podejmowanych na poziomie europejskim. Z tym, że Holendrom to się faktycznie udało. Czyli teraz państwa członkowskie, aby uzyskać swoją pulę z tych nowych grantów dostępnych w ramach funduszy odbudowy, będą miały rolę w kontroli tych środków. Czyli każda stolica prezentuje swój plan odbudowy i pozostałe państwa członkowskie mogą zawetować ten program, jeżeli uznają, że państwo nie wywiązuje się ze zobowiązań, których się podjęło. I tutaj to weto zadziałało.
Jakiego rodzaju to będą zobowiązania? Znaczy, co będzie tym kryterium dostępu do funduszy?
W przypadku instrumentu odbudowy i budowy odporności, dość trudna do zapamiętania nazwa, tym kryterium będą tak zwane raporty o konwergencji, czyli to są raporty dotyczące reform, które muszą wdrożyć stolice, aby spełnić wymogi zarządzania gospodarczego w Unii, a także plany transformacji energetycznej.
Czyli klimat i odpowiedzialność fiskalna.
Czy chodzi o te plany, które corocznie w trybie takim zwykłym, do którego jeszcze przyzwyczailiśmy, do Brukseli są przez Ministerstwo Finansów, zdaje się, składane ze strony Polski?
Jak najbardziej chodzi o semestr europejski, czyli nazwa procedury koordynacji polityk fiskalnych w Unii, która, co ciekawe, w przypadku Polski również odwołuje się do praworządności, podkreślając, że przestrzeganie zasad praworządności jest konieczne, aby zapewnić pewność inwestorom i przedsiębiorcom.
No właśnie, tutaj dotarliśmy do tego najbardziej politycznie gorącego tematu tych obrad brukselskich, czyli właśnie kwestii powiązania pieniędzy z jakimiś kryteriami dotyczącymi akurat praworządności. Ja próbowałem się wczytać w konkluzję po szczycie i nie mam jasności, przynajmniej w tym momencie, o co konkretnie chodzi? Może mi wyjaśnicie?
Myślę, że to świadczy o tym, o czym mówiliśmy na początku, że wszyscy po tym szczycie ogłosili zwycięstwo i konkluzje Rady Europejskiej zostały napisane w taki sposób, żeby każdy z premierów czy szefów państw mógł wrócić do domu i powiedzieć: wygraliśmy. No i tak samo jest, jeśli chodzi o praworządność. Tutaj była dosyć spora burza w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o interpretację zapisów Rady Europejskiej, co zresztą moje przynajmniej serce napawa pewnym takim optymizmem, że tak bardzo zależy nam na sprawach europejskich. Ale fakty są takie, że mechanizm kontroli praworządności został przez przywódców uzgodniony, ale jego szczegóły będą jeszcze podlegać zmianie. Faktem jest to, co mówi premier Mateusz Morawiecki, że te zapisy zostały złagodzone w stosunku do pierwotnej propozycji zarówno Komisji Europejskiej, jak i przewodniczącego Rady Europejskiej. To, jak będzie działać dokładnie ten mechanizm powiązania funduszy z praworządnością, to pozostaje jeszcze do ustalenia. Zajmuje się tym Rada Unii i ta propozycja Komisji Europejskiej z 2018 roku, która utknęła w zamrażarce aż do teraz, będzie podstawą dalszych prac. Zajmą się tym również liderzy prawdopodobnie na kolejnej Radzie Europejskiej, która w tym momencie jest planowana na październik. Więc no, prace trwają. To, w jakiej formie będzie działał ten mechanizm, zobaczymy. Prawdopodobnie będzie on w praktyce rzadko stosowany.
Tak, na pewno będzie to opcja nuklearna.
Czyli taka ostateczna, tak?
Ostateczna. Tak samo jak 7 lat temu rozmawialiśmy o warunkowości makroekonomicznej, czyli o zawieszaniu funduszy dla tych państw, które nie przestrzegają unijnych limitów zadłużenia. Nie zostało to.
Bo prawie wszyscy nie przestrzegają, prawda?
Tak. Może w przypadku praworządności ta sprawa ma się troszeczkę inaczej, ale nie można zaprzeczyć, że idea powiązania praworządności z dostępem do funduszy unijnych jest zapisana w konkluzjach.
No właśnie, bo też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli wrażenie, że my traktujemy tę sprawę niepoważnie. Ta sprawa jest niezwykle poważna i tak jak mówisz, jest to jeden z powodów, dla których dokonania czy też ustalenia tego szczytu można nazwać nazwać bezprecedensowymi, niezależnie od tego, jak to ostatecznie zostanie zapisane, czy też wdrożone do realizacji.
Nawet jeżeli ta procedura nie zostanie nigdy zaakceptowana, czy też nigdy nie zostanie użyta, to wciąż będzie to kolejny instrument takiego nacisku, czy instrument kontroli. I w negocjacjach w dowolnym innym obszarze funkcjonowania Unii Europejskiej ten argument, że można użyć takiego mechanizmu, będzie używany. No ale myślę, że tutaj możemy zrobić taki krok do tyłu i zastanowić się, dlaczego w ogóle Unia się tak tą praworządnością interesuje, bo moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, to nie jest tak, że praworządność i kwestie gospodarcze czy kontrola polityki fiskalnej to są jakieś dwie zupełnie oddzielne sprawy. Tak naprawdę chodzi cały czas o zaufanie. Jesteśmy w strukturze, która opiera się na zaufaniu, również w takich kwestiach gospodarczych, czyli ufamy, że otwieramy nasz rynek zupełnie na inne państwo, więc ufamy, że to państwo będzie przestrzegało jakichś reguł i że jeżeli na przykład nasze firmy będą miały problemy z prawem czy z funkcjonowaniem w innym państwie, do którego mają dostęp, to że będą mogły skutecznie bronić swoich praw przed sądami w tym państwie. Więc tak naprawdę ta praworządność ma aspekt gospodarczy, i w ten sposób należałoby to interpretować. No, również chodzi o wydatkowanie tych funduszy, tak, które jednak pewne państwa płacą więcej do unijnej kasy, a niektóre mniej, więc jeżeli płacą więcej, no to chcą wiedzieć, że te pieniądze będą wydatkowane w sposób uczciwy.
Czyli z jednej strony jest to kwestia pewności obrotu gospodarczego opartego o wartościach wspólnie uzgodnionych i przestrzeganych, a z drugiej strony jest kwestia tego, że po prostu politycznie byłoby trudne do zaakceptowania przez niektóre społeczeństwa finansowanie niejako ustrojów, które nie całkiem da się zweryfikować jako praworządne.
Zdecydowanie. Myślę, że tutaj jedną rzecz w konkluzjach, na które warto zwrócić uwagę, to paragraf, który jest zaraz pod tym, który odnosi się do praworządności, który mówi o korupcji i o nowych sposobach i postępowaniach zorientowanych na ochronę funduszy europejskich. To jest zapis, który został wprowadzony między innymi wobec doniesień medialnych na temat korupcji w wykorzystywaniu funduszy unijnych również w państwach regionu, w Czechach czy na Węgrzech. Do tego dążyła strona polska również, żeby to rozdzielić w pewnym sensie, ale chciałabym wrócić do jednej rzeczy, o której wspomniał Paweł, czyli o połączeniu tego wymiaru gospodarczego i wymiaru prawnego, czyli tej pewności instytucjonalnej. Rozmawiając o warunkowości dostępu do funduszy wynikającej z praworządności, mówimy najczęściej o tym dużym rozporządzeniu, które ma to uregulować. Ja bym zwróciła uwagę na fakt, że ta warunkowość będzie tak naprawdę wdrażana w sposób bardziej pośredni, czyli będzie wpływać na sposób, w jaki komisja ocenia wykorzystanie czy ocenia dostęp Polski do funduszy dystrybuowanych na poziomie europejskim w sposób pośredni. Także nawet jeżeli kraje unijne nie staną ostatecznie przed decyzją, zawieszamy fundusze dla Polski ze względu na sposób funkcjonowania sądownictwa, może się stać, że faktycznie środki, które trafią do Polski, będą mniejsze z tego samego powodu, tylko decyzja ta będzie podjęta w sposób mniej polityczny, a bardziej technokratyczny.
Czyli taki mechanizm już istnieje w tej chwili, tak?
Powstał w mojej ocenie razem z Funduszem Odbudowy, czyli tym nowym funduszem, który Unia stworzyła na czas kryzysu.
Czyli innymi słowy, liderzy po prostu zgodzili się na to, żeby osłabić ten mechanizm praworządności, a jednocześnie niejako okrężną drogą wprowadzili go tylko co do Funduszu Odbudowy.
Poza praworządnością jest jeszcze inne zakotwiczenie niejako tych funduszy europejskich w tej nowej perspektywie, czyli sprawy klimatyczne, energetyczne, coś co określamy mianem nowego zielonego ładu.
Tak, ta kwestia była również bardzo ważna dla Polski w negocjacjach i tutaj również oczywiście ogłosiliśmy sukces premiera Morawieckiego. Myślę, że jest to pyrrusowe zwycięstwo, czyli uzyskaliśmy to, że rzeczywiście środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tylko w połowie będą zależeć od tego, czy przyjmiemy neutralność klimatyczną. W dodatku tam pojawiło się takie sformułowanie, które również nam się podoba, że mamy zaakceptować neutralność klimatyczną na poziomie Unii, a nie narodową neutralność klimatyczną. W praktyce oznacza to, że w 2050 roku możliwe, że emisje w Polsce nadal będą, ale Unia jako całość będzie neutralna zmiana klimatycznie, czyli częściowo inne państwa będą pochłaniać te emisje, za które odpowiadamy my. Jest to korzystne dla nas pod tym względem, że propozycja na stole pierwotna była dużo gorsza, czyli że całość miała zależeć od tego, czy przyjmiemy neutralność klimatyczną i to naszą narodową. Problem polega na tym, że ten fundusz w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej tego funduszu odbudowy zmniejszył się z 40 czy 37,5 miliarda euro do 17,5 miliarda euro, więc o ponad połowę. No i to przełoży się również na ten kawałek tortu dla Polski. Jeżeli nie zaakceptujemy neutralności klimatycznej, no to będzie jeszcze o połowę mniej, więc mamy szansę teraz na uzyskanie między nieco mniej niż 2 miliardy euro a 3,5 miliarda euro. W praktyce jest to jakiś tam mały element ogólnej puli środków, którą będziemy dysponować, ale bardzo ważne z perspektywy szczególnie tych regionów, które mogły z niego skorzystać, czyli regionów wysoko uprzemysłowionych, regionów górniczych. Poza tym, jeśli chodzi o klimat, no to również jest zapis o tym, że 30% ogólnej puli środków z całego budżetu ma iść na cele polityki klimatycznej. No i tutaj bardzo ważne będzie to, w jaki sposób to będzie kontrolowane, ale oznacza to, że same te środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to nie będzie całość pieniędzy, które pójdzie na transformację energetyczną w Polsce. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo duża szansa, dlatego że no, akurat w tym obszarze nie ma wątpliwości, że Polska potrzebuje bardzo, bardzo dużych inwestycji i potrzebuje ich bardzo szybko, żeby mieć jakiekolwiek szanse na spełnienie wymogów polityki klimatycznej Unii.
Chyba, że zrobi tak, że nagle się okaże, że wszystko jest polityką klimatyczną.
No oczywiście będą tam zabezpieczenia, żeby no, jeśli chodzi o kontrolę wydatkowania funduszy unijnych, no to Unia ma wieloletnią praktykę, tak, i nie na wszystko można wydać fundusze unijne. Acz trzeba powiedzieć też, że Polska ma całkiem sporą praktykę w takim dosyć liberalnym interpretowaniu tych wymogów, więc na pewno będzie to przeciąganie liny i ta warunkowość klimatyczna, jeśli chodzi o ten sam fundusz odbudowy, będzie zawarta w tych planach odbudowy, czyli one będą musiały być spójne z celami polityki klimatycznej, czyli nie będziemy mogli sobie sfinansować kolejnej kopalni węgla brunatnego z funduszy unijnych.
No a propos tej twórczości, o której mówiłeś, ja każdemu polecam wczytywanie się w te tabliczki pokazujące, z jakich to funduszy, jakie inwestycje w Polsce zostały zrealizowane. Można się zdziwić.
Na mnie kiedyś największe wrażenie zrobiło przeznaczenie funduszy na badania i rozwój, które potem się okazało były modernizacją wagonu PKP.
Można? Można. Słuchajcie, ale my bardzo lubimy, specjalizujemy się poniekąd w wynajdywaniu tych właśnie aspektów niekorzystnych, prawda? Co nam grozi, jak zostaniemy uznani za kraj niespełniający praworządności albo nierealizujący celów klimatycznych. Ale przecież patrząc na liczby, to jednak należy powiedzieć, że Polska jest ogromnym beneficjentem tej kolejnej perspektywy budżetowej. Dlaczego?
Jesteśmy wciąż krajem doganiającym. Tutaj myślę, że można mówić o zasługach negocjacyjnych rządu, który również brał aktywny udział w negocjacjach, pracował nad różnego rodzaju koalicjami. Na pewno wystąpił taki efekt przypadkowy, zwłaszcza jeżeli mówimy o kryteriach alokacji funduszy z Funduszu Odbudowy, ponieważ tam komisja szukała takich kryteriów, które pozwolą skierować największe środki do Włoch, do Hiszpanii i przypadkiem również Polska skorzystała.
Polska się załapała, tak?
Załapała, tak, w ramach tych kryteriów. Te kryteria zostały częściowo teraz zniuansowane, żeby bardziej uwzględniać rzeczywiste straty gospodarek, bo tutaj wiemy, Polska wychodzi obronną ręką inaczej niż kraje południa. To zostało częściowo uwzględnione, dlatego ta alokacja ostatecznie będzie nieznacznie mniejsza. Jednak w ogólnej puli środków Polska jak najbardziej pozostaje jednym z największych beneficjentów tego unijnego budżetu. Jesteśmy krajem doganiającym, krajem dużym, który ma duże zapotrzebowania inwestycyjne, a Unia działa na zasadzie kryteriów, które są wspólne dla wszystkich.
Tak, no łapiemy się w dwie po prostu grupy, czyli państw, które muszą doganiać, mają mniejsze PKB niż średnia unijna i państw, które są po prostu liczebnie duże. No i to pozwoliło nam zdobyć te fundusze, niczego nie ujmując akurat w tym obszarze jakby sprawności negocjacyjnej polskiego rządu, dlatego że jednak sporo udało się uzyskać. No, trochę się wyzłośliwialiśmy, jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o praworządność, staraliśmy się to niuansować. Można się również przyjrzeć, jeżeli ktoś jest szczególnie złośliwy funduszom na rolnictwo i dopłatom bezpośrednim, które były tematem kampanii wyborczej rok temu, a jednocześnie jeżeli się wczytać w konkluzje i dokładnie je przeanalizować, no to już wiadomo, że w ciągu najbliższych 7 lat dopłaty bezpośrednie dla rolników rachunków nie zostaną wyrównane do poziomu średniej unijnej, czego domagał się między innymi sam Jarosław Kaczyński. Więc no, można tutaj troszeczkę złośliwości dosypać, no ale nie ma wątpliwości. Ten budżet jest korzystny dla Polski, będzie dużym impulsem inwestycyjnym i pozwoli nam wykonać krok w przód, szczególnie w tym obszarze transformacji energetycznej, który musimy wykonać w tym momencie.
No i oczywiście będzie też wizerunkowo dla rządu, dla negocjatorów, dla autorów tego sukcesu ogromnym impulsem, ogromnym zastrzykiem optymizmu i wiary we własne siły, jak też dla całej Unii, prawda? Bo przecież mnóstwo było narzekania, że w ten kryzys pandemiczny Europa weszła opóźniona, z reakcją nieadekwatną, że mało było tej Europy, a państwa raczej patrzyły właśnie to, co mówiłaś, Agnieszko, na swoje własne możliwości finansowe i same finansowały odbudowę. W tej chwili wygląda na to, że Unia stanęła na wysokości zadania.
Tak, myślę, że tu jest kwestia jeszcze tego, jak szybko te środki rzeczywiście w sposób odczuwalny trafią do małych przedsiębiorców, do obywateli. Ale jeżeli chodzi o skalę porozumienia, które zostało uzyskane, oraz koncesje, zwłaszcza wobec państw takich jak Włochy, gdzie tak naprawdę walka toczyła się nie tylko o uzyskanie hojnego pakietu pomocowego, ale również o udowodnienie wobec coraz bardziej eurosceptycznego społeczeństwa, że Unia jest tą odpowiedzią na ich problemy. To się udało częściowo osiągnąć, jeżeli chodzi o symbol też, jakim jest to porozumienie. Pytanie jest, na ile i jak szybko te pieniądze rzeczywiście trafią do obywateli, a tutaj myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że historia się jeszcze nie zamknęła, czyli budżet nie jest wcale jeszcze ostatecznie zatwierdzony i przed liderami, przed prezydencją niemiecką zwłaszcza, niemałe wyzwanie w postaci uzyskania porozumienia europosłów, którzy dzisiaj debatują o tej kwestii i wcale nie są bardzo pozytywnie nastawieni.
No, że krótko w takim razie, jakie są te zastrzeżenia i czym grożą?
Europosłowie mają całkiem sporo zastrzeżeń i ta rezolucja, którą w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest przegłosowywana, zawiera przede wszystkim zastrzeżenia co do wielkości budżetu, czyli przede wszystkim ścięcia w czasie negocjacji programów takich paneuropejskich, czyli programów, które nie trafiają bezpośrednio do jednego państwa, tylko które na przykład wspierają naukowców we wszystkich krajach Unii, o które ci naukowcy mogą się ubiegać niezależnie od kraju pochodzenia. Mają zastrzeżenia również do rozwodnienia tego mechanizmu praworządności, o którym mówiliśmy. W kwestii samego rozmiaru budżetu, no to z tego co wiem, chcieliby więcej jednak dotacji niż pożyczek, więc no to są takie, powiedzmy, standardowe zastrzeżenia Parlamentu Europejskiego, czyli zawsze więcej Europy, bardziej właśnie paneuropejsko, a nie w takiej logice podziału tortu. No ale trzeba pamiętać, że Parlament Europejski pełni bardzo ważną rolę w tym procesie uchwalania budżetu i bez zgody Parlamentu Europejskiego ten wieloletni budżet nie zostanie uchwalony. Co prawda europosłowie co do zasadniczej części budżetu nie mogą zgłaszać poprawek, ale w praktyce, w tych negocjacjach, powiedzmy, nieoficjalnych z Radą Unii, mogą wpływać na kształt tej propozycji i również w takich sektorowych kawałkach tego budżetu, jak na przykład mechanizm ochrony praworządności, będą mieli więcej do powiedzenia za pomocą poprawek i również będą musieli wyrazić zgodę na uchwalenie tych legislacji sektorowych.
Jeszcze można dodać kwestię zasobów własnych, na które zawsze zwraca uwagę Parlament Europejski. Mówiliśmy dużo o tym, na co Unia będzie wydawać pieniądze.
A nie powiedzieliśmy z czego.
No właśnie. Wiemy, że w przypadku głównej części MFF-u, czyli tego 1 bilion,074, w przypadku tej części to będą składki państw członkowskich. Wiemy, że tutaj niemałe koncesje uzyskały państwa takie jak Holandia, Austria. Czyli wiadomo, że one będą płacić mniej.
Zyskały rabaty po prostu, zniżki.
Tak, zyskały rabaty, czyli to jest taka pozostałość Wielkiej Brytanii, ich testament w ramach struktury europejskiej. Ale pytanie wciąż otwarte tak naprawdę jest, w jaki sposób będą spłacane obligacje, które wyemituje Unia, czyli 750 miliardów zostanie wyemitowane. Wiemy, że 360 miliardów spłacą państwa, a 390 nie do końca wiemy tak naprawdę, jak zostanie spłacone.
No i to jest całkiem gruby haczyk.
No to jest taka taktyka w sumie prokrastynacji, czyli odkładania na później. Po prostu było bardzo dużo punktów spornych w trakcie tego szczytu, który i tak trwał 5 dni, więc decyzja, jeśli chodzi o te źródła własne, czyli w praktyce nowe europejskie podatki, bo o tym mówimy, została odłożona na później, dlatego że to są bardzo delikatne sprawy. No, w sensie nikt nie lubi nowych podatków i państwa członkowskie mają sporo wątpliwości co do niektórych z nich. No, te dwa, które zostały teraz jakoś popchnięte do przodu, czyli podatek od plastiku, który rzeczywiście...
Podatek od plastiku ma wejść w życie już w 2021 roku. Dwa podatki nowe dotyczące emisji węgla, tak zwany podatek graniczny i podatek od gigantów cyfrowych, ma zostać wdrożony w 2023 roku. Tak określają to konkluzje. Myślę, że tu jest bardzo ciekawe też, jaką rolę odegrają poszczególne państwa członkowskie w pchaniu dalej tych rozporządzeń. Niemałą rolę odgrywa tutaj Polska, dla której ta kwestia podatkowa, zarówno uszczelniania europejskich systemów podatkowych, jak i wprowadzania nowych podatków jest pozytywną agendą. I tutaj widać merytoryczne przygotowanie, jak i również zaangażowanie na różnych poziomach, zarówno dyplomacji publicznej, jak i eksperckiej. Oczywiście jest to związane z faktem, że im będziemy bogatsi jako kraj, tym większa nasza składka. Stąd tym większy nasz interes, żeby szukać alternatywnych sposobów dokładania się do wspólnych europejskich funduszy.
No, ale zawsze będą tacy, u nas też już podniosły się takie głosy, którym tego rodzaju podejście europejskie się bardzo nie podoba. Moje pytanie jest takie, a co będzie, jeżeli wszyscy się zgodzili chętnie na pieniądze, ale na podatki już nie?
Sposobem alternatywnym są składki większe, ponieważ Unia będzie musiała spłacić te fundusze. Trudno sobie wyobrazić restrukturyzację unijnego długu. Trudno sobie wyobrazić, żeby państwa zgodziły się na to, żeby dług europejski, który teraz ma rating potrójnego A, żeby został zdowngrade'owany do poziomu C, czy poziomu zadłużenia greckiego. Dlatego jedyną alternatywą, jeżeli się nie pogodzą, będą większe składki.
No jest jeszcze jedna alternatywa. Można po prostu mniej wydawać, czyli po prostu kolejne budżety Unii mogą stać się bardzo minimalistyczne, jeżeli tych składek się nie podniesie, nie wprowadzi się nowych podatków.
No i tutaj doszliśmy do takiej odwiecznej prawdy zarządzania finansowego, że jak ktoś ci daje, to za chwilę będzie musiał odebrać.
Dlatego dość paradoksalna jest nazwa tego instrumentu Nowe Pokolenie.
Zapłaci. Dziękuję wam bardzo. Agnieszko, Pawle,
dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. A w najbliższy wtorek Paweł Wiejski zaprasza na podcast Czas na Restart, w którym zastanawiamy się, jak zorganizować i zbudować Polskę i świat po epidemii. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.